Beata Szewczyk, dzień dobry, w imieniu Eweliny Potockiej zapraszam Państwa na rozmowę o tak zwanym streetwear z angielska, a tak zwanej modzie ulicznej, czyli to, co nosimy, po prostu to, co widujemy na ulicach naszych miast i nie tylko zresztą, bo i w mniejszych miejscowościach to się zaczyna pojawiać. Dziś tematem audycji Radio Trendy zapraszam serdecznie.
Yes, I feel some kind of love gone.
Yeah, 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 yeah.
But someday it'll be over. And I found my matching piece. A new story written in a history of broken hearts.
Moda wysoka. Tak zwane wysokie krawiectwo, czyli to najbardziej luksusowe, najbardziej dopracowane, z użyciem doskonałych tkanin i wybitnie wysokiej jakości dodatków. No i moda uliczna, czyli tak zwane streetwear. Niegdyś były to światy odległe, dziś w zasadzie wzajemnie się przenikają. Nie byłoby mody, którą widujemy na ulicach, bez wielkich domów mody i wizji, bo zawsze gdzieś tam sobie w kolorowych czasopismach to oglądamy, ale nie byłoby też ubrań z najwyższej półki bez wiedzy o tym, co dziś nosi ulica. No i właśnie, w Radiotrendach dzisiaj o tym, jak te dwa światy się przenikają i jaki mają na siebie wpływ. Ewelina Potocka rozmawiała na ten temat z pasjonatami mody, Dorotą i Kacprem Cząstkami ze studia kreatywnego Hideay.
Jest taki słynny cytat Kanye Westa.
Stylówka jest ważniejsza od pieniędzy.
I tak trochę wychodząc od tego Kanye'ego Westa, tak naprawdę w modzie teraz jest ogromna ilość powiązań. Dzięki temu, że mamy dostęp wszyscy tak naprawdę do jednego medium, które troszkę nami rządzi, czyli właśnie do internetu, dalej do social mediów, to tak naprawdę wszystko teraz jest na Instagramie. Wszystko to, co nosimy, wszystko to, co noszą gwiazdy, to, co nosi ulica, widzimy na Instagramie. I możemy zacząć od tak naprawdę współpracy wysokiej mody ze streetwearem. Niedawny pokaz Louis Vuitton, którego dyrektorem artystycznym linii męskiej jest dzisiaj Virgil Abloh, który zasłynął z marki Off-White. On stworzył tą markę, wypromował ją na Instagramie. Jest to jedna z marek, które w dzisiejszych czasach są i najbardziej wartościowe i mają największy wpływ na to, jak wygląda ulica w bardzo takim szerokim ujęciu. I Virgil Abloh też nie wziął się znikąd, bo okazało się, że był to pracownik Kanye'ego Westa, czyli tak naprawdę te powiązania w branży mody, powiązania tak naprawdę te socialowe, czyli międzyludzkie, są najbardziej istotne.
Co było najpierw, kura czy jajko? Więc co jest najpierw, ta moda wysoka, ta haute couture, czy ta moda uliczna, czyli streetwear?
Teraz już troszkę ciężko tak naprawdę właśnie powiedzieć, co było pierwsze. Te czasy przed internetem, kiedy najpierw widzieliśmy trendy na wybiegach, najpierw widzieliśmy je w kampaniach wielkich domów mody i tak naprawdę widzieliśmy je dopiero w magazynach. Czyli nawet jeżeli pokaz był rok wcześniej, to my tak naprawdę dopiero po roku, bądź oglądając wideo tak naprawdę, jeśli ktoś miał do tego dostęp, my dowiadywaliśmy się o tych trendach dopiero po roku. Dzisiaj tak naprawdę dostęp do trendów ma praktycznie każdy od razu. Live streaming pokazów mody, czyli my oglądamy dzisiaj pokaz, który ulica ma dopiero, powiedzmy, nosić za rok. Mamy dostęp do Instagrama, mamy dostęp do tego, jak ubierają się gwiazdy. I tak naprawdę teraz trochę to się łączy. Czyli ulica wpływa nawet na to, co pokazują projektanci na wybiegu, no bo oni też chcą, żeby to, co pokazują, się podobało. Więc oprócz tego takiego kreowania zupełnie organicznego, mamy jeszcze wpływ ulicy.
Dziś nie jest już tak, jak bywało to dawniej, że ci wielcy projektanci mody gdzieś tam się zamykali w swoich pracowniach i w zamknięciu tworzyli to, co im w głowie zaświtało, to, co im w duszy grało. Dziś oni muszą się otwierać, więc to też jest trochę zmiana podejścia.
To na pewno się też zmieniło. Oczywiście jest paru twórców, projektantów, o których cały czas się mówi, że oni projektują tak jak kiedyś, ale nawet najwięksi tej mody, nawet Anna Wintour mówi o tym, że ci projektanci już się kończą. Bo właśnie dlatego, że my mamy tak szeroki dostęp, to czasami nawet przypadkowo chwytamy trendy i zaczynamy je wdrażać. Czyli kiedyś jak faktycznie ktoś tworzył to zupełnie od zera i nie inspirował się niczym innym oprócz tym, co widział naokoło siebie i oprócz tego, co widział w książkach, w magazynach, to teraz trudno powiedzieć o tym, żeby tak totalnie mózg mógł się wyłączyć i projektować bez przełożenia na coś, co było wcześniej.
Czy to w jakiś sposób tę sztukę mody strąca z piedestału, czy sztuka mody nadal jest tą wielką sztuką?
Ja myślę, że te współprace nabrały jakby innej kolejności. Kiedyś marki sieciowe i komercyjne tworzyły współpracę z znanymi projektantami światowymi, a teraz to ci światowi projektanci tworzą współpracę z influencerami, z blogerami, z ludźmi po prostu, powiedzmy, nie tego takiego high-endowego show biznesu, a po prostu social mediów.
No właśnie, influencerzy. Ludzie ulicy, ludzie internetu, bo to się wszystko też zaciera, dzisiaj mają ogromny wpływ. Sama nazwa influencer, czyli ktoś, kto wywiera wpływ, ktoś, kto jest pewnego rodzaju drogowskazem dla innych. Oni dziś tak naprawdę odgrywają bardzo ważną rolę w szeroko pojętej branży modowej.
Mhm. I tu możemy cofnąć się znowu do czasu, kiedy jeszcze nie było e-commerce'u, czyli nie było sklepów internetowych i marki sprzedawały głównie na ulicach w swoich własnych sklepach. I teraz w przeciągu 15 lat czasami nawet bankrutowały marki, które lat 30 temu były wielkimi domami mody, z tego względu, że właśnie nie złapały w moment dobrze tego trendu, nie weszły możliwie szybko do internetu i właśnie trochę starały się od tego odciąć, no bo wielka moda, więc my nie będziemy właśnie troszkę schodzić na ulicę. A takich przykładów współpracy właśnie wielkiej mody z ulicą mamy dzisiaj bardzo dużo. Możemy wspomnieć nawet niedawną współpracę J.W. Andersona z Converse'em, którzy wyprodukowali wspólnie trampki. I te trampki kosztują około 120-150 euro, a standardowe kolekcje J.W. Andersona kosztują nawet 10 razy więcej. Więc jakby tutaj widzimy, że ci projektanci tak naprawdę może oni oczywiście chcą, bo oni chcą, żeby ulica ich nosiła, ale czasami muszą dywersyfikować ten produkt, że oprócz tej takiej najwyższej mody robią także rzeczy uliczne, współpracują z markami ulicznymi. Następna współpraca to Supreme i Louis Vuitton. Na pokazie Louis Vuitton pojawiły się torby z logotypami Supreme i to też była bardzo głośna współpraca, bo mówiło się o to, jak przecież Louis Vuitton to jest jeden z najbardziej znanych wytwórców. Tak naprawdę się mówi, że oni wymyślili walizkę, prawda? A tutaj współpraca z modą uliczną, z marką, która jest dużo, dużo, dużo młodsza.
Radio Trendy. Wszystko o stylach.
Stylówka jest ważniejsza od pieniędzy. Cytat z Kanye Westa rozpoczął dzisiejszą rozmowę o współczesnej modzie. Tej z ulicy, mówiąc wprost, i tej z domów mody, tych najlepszych domów mody. Żeby jednak ta stylówka, tu użyjmy tego słowa, była poważna. Tu, proszę Państwa, pojawia się ważna kwestia. Musi być tworzona zgodnie z najnowszymi, jednak najnowszymi trendami. Ewelina Potocka i jej goście w audycji Radio Trendy.
Co dziś ulica dyktuje? Jakie trendy? Jaką modę?
Mamy kilka takich megatrendów, o których mówi się globalnie i tutaj ja nie będę mówić teraz o konkretnych ubraniach, bo na przykład na przyszłą jesień mówi się o plecionych swetrach czy o kardiganach w rąbach. Na razie zostawmy ten temat troszkę na uboczu. Bardziej chciałam powiedzieć o takich trendach jak na przykład trend ekologii. Bardzo dużo mówi się o zrównoważonym rozwoju, o tym, że branża mody zalewa, no niestety, cały świat po prostu ilością odpadów tekstylnych, taką, która w pewnym momencie już nie będzie mogli ich przyjmować. Aż 60% produkcji odzieży to są produkty z poliestru, który niestety jest materiałem sztucznym, no nie rozkłada się, więc jest po prostu plastikiem.
Z butelki też można zrobić sweter.
Tak, o, tu jest ten temat recyklingu, który też bardzo, bardzo promowany, ale kwestia ekologii jest o tyle istotna, że zaczynają nawet wchodzić w nią sklepy sieciowe. Wiadomo, że czasami są to zabiegi czysto PR-owe, ale duży wpływ na nich wywierają takie organizacje jak na przykład Greenpeace, który zrobił akcję Detox My Fashion i chciał, żeby właśnie po pierwsze obniżyła się ta ilość produkcji ubrań z poliestru i żeby marki ograniczyły używanie chemicznych dodatków po prostu do produkcji tej odzieży. Po 7 latach, bo 7 lat temu w 2011 roku rozpoczęto tą akcję, po 7 latach wydano raport i faktycznie, globalnie mówiąc, 15% jakby marek wzięło się w garść i poprawiło się. No ale nadal mamy 85% marek, które nie robią z tym nic. Możemy nawet spojrzeć na Instagram Zary, pojawiają się ubrania, które są ubraniami z recyklingu, pojawiają się ubrania, które są ubraniami z naturalnych materiałów, coraz bardziej promowane są lny, coraz bardziej promowane są organiczne bawełny, więc na pewno ten trend jest mocno istotny, ale niestety jakby kontrą do tego są nadal następne sieciówki, które wchodzą do Polski. Więc często te megatrendy są zupełnie takim, no niestety, ale PR-owym zagraniem. Następny temat, o którym się mówi, jest to personalizacja produktów. Bo jesteśmy pokoleniem, które chce mieć i tak coś innego niż ktoś obok, a tak naprawdę mamy dostęp do wszystkiego tego samego.
No i przecież każdy jest indywiduum, każdy jest inny i każdy jest oryginalny, wyjątkowy i każdy chce być zauważony. To jest też taki trend, wydaje mi się, trochę osobowościowy, jeżeli możemy w ogóle mówić o tym, to widać bardzo mocno na Instagramie też.
Tak, no bo moda też jest bardzo istotnym elementem lifestyle'u. Oprócz tego, gdzie jemy, gdzie się pokazujemy, no to tak naprawdę pokazujemy, co ubieramy, więc to też jest takie bardzo widoczne i wydaje mi się, że tak od tych 7-10 lat jest to jeszcze bardziej widoczne, więc ta personalizacja trochę właśnie wychodzi naprzeciw temu pokoleniu narcyzów, można tak powiedzieć, no prawda? Czyli my możemy napisać, czy wyhaftować na bucie swoje inicjały, czy kupić torbę z nalogowaną jakąś nazwą, którą sami wymyślimy, więc na pewno to jest takie wyjście ku naszym potrzebom. I to też widać prawie u wszystkich, bo i wielkie domy mody od zawsze tak naprawdę mają w swojej ofercie propozycje made to measure, szycia na miarę, to na przykład firmy butów, takie jak Nike, Adidas czy Timberland, więc takie najbardziej popularne, też proponują po prostu wyhaftowywanie swoich inicjałów na obuwiu.
No tak, i wtedy ubranie dodaje wyjątkowości.
Ale też fajnie zwróćmy uwagę, że rozmawiając o trendach, już nie rozmawiamy o trendzie, powiedzmy, koronek stylu boho, pasków, paseczków, prążków, tylko rozmawiamy o czymś większym. Czymś, co ma wpływ na społeczeństwo, czyli tutaj trend ekologii, trend personalizacji. Można dostrzec, że w ostatnich latach w modzie bardzo dużo się działo. Mam na myśli tutaj zmianę dyrektora kreatywnego w Gucci na Alessandro Michele, który totalnie przearanżował kanon marki, która miała, powiedzmy, kanon kilkunastoletni. On po prostu to odwrócił do góry nogami i to zapoczątkowało zmianę stylu pracy różnych gałęzi przemysłu, powiedzmy, kreatywnego. Od stylu sesji fotograficznych, od stylu ubierania się ulicy, od stylu ubierania, od stylizowania poprzez cały art directing i wizerunek marki. Zmiany kadrowe nie musiały być już na tyle subtelne, tylko mogły być bardzo dostrzegalne i bardzo widowiskowe i ludzie to zaczynali akceptować. Później marki takie jak Vetements czy Balenciaga, marki awangardowe, które pokazały, że ludzie przestali się raptem bać awangardy. Jakby nie trzeba było już wtedy być Lady Gagą, żeby nosić awangardę, tylko ludzie, którzy wcześniej interesowali się streetwearem, teraz do swoich stylizacji dodawali element awangardowy w postaci zgeometryzowanej garsonki czy poszerzonych barków. To tak samo wpłynęło na stylizowanie sesji zdjęciowych. Już nie tworzyło się ładnej kompozycji z ubrań, które zakładaliśmy w standardowy sposób. Mam na myśli standardowy sposób, czyli sukienkę zakładaliśmy na ramiona, bo tak ona jest skonstruowana, tylko takie marki pokazały, że można coś zrobić inaczej. Można spuścić z ramion płaszcz, można przewiązać garsonkę w pasie. To fajnie też pokazują sesje stylizowane nawet przez Ewelinę Gralak. Ona ten styl, myślę, w Polsce najbardziej pokazuje.
Radio Trendy. Wszystko o stylach.
Tak, a dziś konkretnie o modzie w audycji Radio Trendy, tworzonej przez wielkie domy modowe i tej, którą widzimy na ulicy, zwracamy uwagę, myślę, wszyscy, jeśli osoba idzie, mija nas ubrana w oryginalny sposób, nieco inaczej niż zazwyczaj. Dorota i Kacper Cząstkowie ze studia kreatywnego High Day opowiedzą teraz nieco więcej o trendzie, który nazywa się, no tu trochę się zrzymam, bo nie podoba mi się akurat związek z tą częścią świata, ale umówmy się, że postsowietyzm pojawić się musi, bo jest w trendach.
Trend postsowietyzmu i Gosza Rubczyński, który, można powiedzieć, był tego prekursorem. Wiadomo, że w dzisiejszych czasach wygląda to inaczej. Zresztą można wspomnieć tutaj naszą pierwszą okładkę polskiego tytułu Vogue.
Z Vogą.
Z Vogą, dokładnie. Ze starą Vogą. Teraz jest, przypomnijmy, nawet nowszy model Vogue, ale pewnie twórcy wzięli to pod uwagę.
Bardzo kontrowersyjna ta okładka, jeżeli możemy chwilę o niej porozmawiać, bo to jest okładka, która właśnie wzbudziła te demony z przeszłości, które gdzieś tam jeszcze w Polakach, tych może starszych, drzemią. Były takie głosy przede wszystkim, że naprawdę my mamy czym się pochwalić w XXI wieku, a wracamy do Pałacu Kultury, do pałacu, który jest symbolem poprzedniej epoki, jest Wołga, jest czarno-biało, smutno i brzydko.
No właśnie, tak jak wspomniałaś, te wszystkie barwy i odcienie szarości mają wpływ na to, jaki jest postrzegany styl w Polsce. Ja osobiście uważam, że pewnie z punktu widzenia ideologicznego postsowietyzm to jest coś, czego powinniśmy się wyzbyć i czego nie pokazywać i co jest właśnie nieładne, co jest szare i co nie jest z punktu widzenia estetycznego tak dobre, jak obiektywnie inne style. Jednak opiniując, czy to jest dobra okładka, czy to jest zła okładka, myślę, że ciężko do tego tematu podejść. Jeżeli patrzymy z punktu widzenia, jaki cel wziął sobie twórca takiego tytułu, to myślę, że to jest bardzo konsekwentne podejście, no bo szczerze i obiektywnie stwierdzając, Polska nie ma swojej tożsamości modowej, prawda? No my nie mamy, nie jesteśmy z niczego kojarzeni. Mamy oczywiście swoje jakieś regionalne akcenty typu góralskie, czy właśnie jakieś inne kaszubskie regionalne, aczkolwiek nie mamy takiego stricte, jak można powiedzieć, włoski styl czy paryski styl. Jeżeli Polska tej tożsamości modowej nie ma, a musimy fajnie przywitać nowy tytuł w Polsce i Polska musi być z czegoś kojarzona, no to z czego? To jest dalej ten trend postsowietyzmu i według mnie to jest jak najbardziej konsekwentne działanie i bardzo aktualne i kontynuowane i świeże. Jednak z punktu widzenia estetycznego, no to już zależy, jakie gusta kto ma i co komu się podoba i co uważa za estetyczne.
My jako Polacy mamy też bardzo takie osobiste podejście do tej okładki i wydaje mi się, że tutaj robimy taki pewien błąd poznawczy, ponieważ tak naprawdę ta okładka, mi się wydaje, że ona trochę nie była okładką dla Polski, tylko ona była trochę okładką dla zagranicy. Bo tak jak pierwsi twórcy, którzy czerpali z tego postsowietyzmu, to byli twórcy zarówno rosyjscy, jak i twórcy gruzińscy, oni tak naprawdę tworzyli przede wszystkim za granicą. Oni tworzą w Paryżu, tworzą w Londynie czy w Mediolanie, więc oni czerpiąc te dla nas obrazki, o których chcemy zapomnieć, no w związku po prostu z przeszłością i to jest jakby, i to jest zrozumiałe, tego myślę, że absolutnie nie potrzeba komentować. Oni czerpiąc z tych obrazków pokazali w wielkiej modzie coś innego, coś nowego, a my już to znaliśmy. I dla nas to, jak zobaczyliśmy na przykład na Instagramie Balenciagi zdjęcia stylizowane praktycznie tak, jak my moglibyśmy wyciągnąć takie zdjęcia sprzed 25 lat czy 30 z szaf, kiedy często te ubrania były tak naprawdę ze względu na biedę po prostu na nas, prawda? My je na przykład dostawaliśmy od kuzynów z Niemiec.
Z NRD.
Z NRD po prostu. A dla nich to było coś naprawdę nowego, więc jakby dlaczego oni to zrobili, to już jest jakby zupełnie inny temat. Ale do samego trendu podsowietyzmu myślę, że my podchodzimy zbyt emocjonalnie, bo ten trend, on nie jest trendem trochę dla nas. Chociaż oczywiście ulica, tacy bardzo młodzi ludzie, myślę, że to właśnie pokolenie milenialsów je wykorzystuje, bo często widzimy na ulicach takie przykrótkie nogawki w błyszczących dresach, łańcuchy na szyi, zniszczone buty, t-shirty takie, które wyglądają jak takie t-shirty standardowe z lumpeksu, ewentualnie z jakimś dużym logo. Zresztą wiele domów mody, takich jak Ralph Lauren czy Calvin Klein, takie t-shirty sprzedają i są to produkty, które sprzedają, czy sprzedawały się w zeszłym sezonie na pewno bardzo dobrze, to dla Zachodu naprawdę to jest coś nowego. I myślę, że dlatego jakby ten trend jest pokazywany. Czasami my do niego podchodzimy bardzo emocjonalnie.
Współpraca domów mody z markami, które produkują modę uliczną, to zjawisko coraz powszechniejsze we współczesnej branży modowej. No, zaglądamy, oglądając czasami, co tam słychać, kolorowe czasopisma. Pozostaje jeszcze pytanie, jak na tym tle wypadają Polacy, nasi projektanci. No, ale nim padnie odpowiedź na to pytanie, może jeszcze przydałoby się kilka słów o tak zwanych milenialsach.
Radio Trendy. Wszystko o stylach.
Dorota wspomniała o pokoleniu milenialsów, czyli to są te osoby, które urodziły się po 1980 roku i rok 2000 to już był ten czas, gdy byli bardzo świadomymi ludźmi, świadomymi też wyborów modowych. No de facto nasze pokolenie.
Tak. Myślę, że możemy wspomnieć o tych naszych wyborach, bo coraz więcej mówi się o umiłowaniu jakości. Jak się pytamy na przykład stylistek, prawda? Co kupić w nadchodzącym sezonie, bądź co kupić na wyprzedażach, to często słyszymy takie odpowiedzi, najlepiej zaopatrzyć się w klasyki, bo to będą po pierwsze rzeczy dobrej jakości, czyli na przykład mówimy tu o klasycznych jeansach, o wełnianych swetrach, bawełnianych t-shirtach z dobrej jakości bawełny. I faktycznie ten taki moment niekoniecznie klasyki, ale tej jakości myślę, że jest bardzo ważny i chyba istotny w naszych wyborach właśnie dlatego, że pamiętamy, co było kiedyś. My też jesteśmy pokoleniem, które pamięta wejście sieciówek do Polski i ten zalew tej odzieży, prawda? Jeszcze aż pewnie tak tego nie czujemy jak zachodnia Europa, która naprawdę mówi o tym, że konsumpcja jest zbyt wysoka i przede wszystkim, co ja się staram cały czas podkreślać, odzież w dzisiejszych czasach jest zbyt tania. Tak naprawdę przeciętną osobę stać na to, żeby kupić sobie sukienkę na okazję. Bo tak naprawdę jesteśmy w stanie raz na dwa tygodnie czy raz w miesiącu kupić sobie sukienkę z sieciówki. I bardzo często odzież jest używana jako coś jednorazowego. I to jest jeden jakby wielki podstawowy błąd mody, który teraz powoli staramy się ten błąd naprawić. Tak ta konsumpcja przyspieszyła. Sklepy chciały nam sprzedać nie jeden, ale 10 t-shirtów w miesiącu. No i to niestety sprawiło, że cena przeciętna tej mody z sieciówki po prostu jest zbyt niska.
Ale z drugiej strony, gdy widzimy czasami chociażby nasze polskie gwiazdy, tak, buty za 20 tysięcy, torebka za 37 tysięcy, no to są nienormalne ceny.
Tak, tu pamiętajmy też, że te rzeczy czasami są wypożyczane. Te rzeczy są też wypożyczane z showroomów, bo markom zależy na tym, żeby znane osoby się w tym pokazały, więc jakby też nie możemy zapomnieć, że to jest show biznes, który rządzi się też swoimi prawami, więc czasami właśnie słynne tabloidy pokazują te metki, prawda, przy gwiazdach. I faktycznie te niektóre rzeczy tyle kosztują, ale no nasza siła nabywcza jeszcze jakby no nie pozwala nam. Faktycznie dla nas no 20 tysięcy złotych za torebkę, no to jest w ogóle, no tego się jakby nie da porównać. Ale tu znowu ja troszeczkę się odniosę do kwestii ekonomicznej, bo siła nabywcza Polaka jest dużo niższa niż siła nabywcza na przykład osoby z Wielkiej Brytanii. A nie zapomnijmy, że odzież, obuwie i torebki to jest jedna z bardzo nielicznych rzeczy, które są w praktycznie identycznej cenie na całym świecie.
Polska stylu modowego nie ma, tak jak możemy mówić o włoskim stylu czy stylu francuskim.
Ale ulica ubiera się dobrze.
Ale ulica ubiera się dobrze, mówi Dorota.
Tak, ale ulica ubiera się dobrze, bo o tym nie zapominajmy, że no widać naprawdę ten postęp. No i ludzie są po prostu zainteresowani modą. Naturalnie powstają kolejne szkoły modowe, kolejne kursy, coraz więcej ludzi szyje ubrania i myślę, że wychodząc po prostu na polskie ulice, szczególnie dużych miast, no widzimy to, że wcale nie, czasami nie odbiegamy od innych europejskich ulic. No i mamy także kilka sukcesów. Na pewno sukces marki Miss Behave, która pokazała się na nowojorskim Fashion Weeku i to pisał o nich portal na przykład Vogue. Mamy duży sukces marki Moyes, stworzonej przez Jessica Mercedes, przez jedną z popularnych blogerek. No i jakby tutaj właśnie dlaczego sukces tej marki? Pewnie również dlatego, że po prostu dotarcie jest tak ogromne, bo Jessica ma około 1 000 000 obserwujących, więc jakby to dotarcie z tym komunikatem jest niesamowite.
Można powiedzieć, że to jest jedyna właścicielka marki, która tak dobrze zna swoich klientów, bo po prostu większe grono jej klientów to są po prostu jej oglądający.
No i też mamy takie marki, jak na przykład torebkową markę Zosi Chylak, która dzisiaj jest nazywana torebką Itbag, a Itbag to są te torebki, które dziewczyny, które lubią się modnie ubierać, influencerki, po prostu kupują bardzo chętnie, więc widzimy dzisiaj te torebki na ulicach miast podczas Fashion Weeków, bo jakby ten temat street stylu i robienia zdjęć ludziom podczas pokazów mody jest takim też trendem, który po prostu, no my lubimy, zawsze lubiliśmy podglądać ludzi, kiedyś podglądaliśmy ich w gazetach, a teraz podglądamy ich po prostu w internecie i dzięki fotografom mody ulicznej my możemy być w tym samym czasie prawie na pokazie i podglądać, jak wygląda ulica, więc torebki Zosi Chylak pojawiają się na światowych ulicach.
Czyli jednak nie do końca mamy się czego wstydzić.
Myślę, że mamy się czym chwalić i wchodzą kolejne tytuły modowe do Polski, kolejne marki przebijają się w świadomości nie tylko polskiej, ale także ogólnoświatowej. Na przykład marka Local Heroes, która miała niesamowite współprace, bo z Reebokiem, z Waltem Disneyem, czy z jedną z najpopularniejszych blogerek światowych, z Chiarą Ferragani, więc to są ogromne sukcesy, tak naprawdę na skalę światową.
Gośćmi Eweliny Potockiej byli Dorota i Kacper Cząstkowie ze studia kreatywnego Hi Day.